Najgorsza jest niewiedza. Niewiedza na temat tego, czy twoje dziecko żyje. To słowa rodziców 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, chłopaka, który wyszedł z domu 27 maja 2023 roku i słuch po nim zaginął. Ostatni raz był widziany na Moście Gdańskim w Warszawie. Czy mogła stać mu się krzywda? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
Pokój Zbrodni.
Krzysztof Dymiński zaginął dokładnie 27 maja 2023 roku. Tego samego dnia na Facebooku jego mamy, pani Agnieszki, pojawił się wpis opatrzony zdjęciem nastolatka. W godzinach porannych chłopak wyszedł z domu w niewielkiej miejscowości Pogroszew Kolonia. To gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą. 16 lat, ciemny blondyn o bujnych włosach, wzrost 174 cm, niebieskie oczy. Szczupły, ubrany w ciemne spodnie, czarne buty. Poza aparatem stałym na zębach brak znaków szczególnych. Telefon Krzyśka został wyłączony. Dramatyczny apel mamy chłopaka spotkał się z ogromnym odzewem w całej Polsce. Liczne udostępnienia w mediach społecznościowych, a nawet stworzenie wewnętrznych grup poszukiwawczych, które próbują odnaleźć chłopaka na własną rękę, poza działaniami, które wykonują specjalistyczne służby. Jedną z takich grupek prowadzą sami rodzice, wraz z rodziną oraz przyjaciółmi. Wychodząc z domu, Krzysiek zabrał praktycznie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Telefon, słuchawki, portfel, legitymację. Zabrał nawet sztuczny kwiatek, który dostał od dziewczyny, a wcześniej przypięty był on do plecaka. Zostawił w domu jedynie zegarek. Pan Daniel, ojciec 16-latka, mówił w mediach, że kupił go synowi 3 lata temu i do tej pory ten nigdy się z nim nie rozstawał. Rodzice zastanawiają się, czy to jakiś znak? Wiele rzeczy po takim czasie nabiera zresztą dodatkowego znaczenia. Ostatni raz Krzysztof Dymiński był widziany na Moście Gdańskim w Warszawie. Zarejestrowały go w tamtym rejonie kamery monitoringu. Później ślad się urywa. Mijają kolejne tygodnie, a o chłopaku nie ma nowych informacji. Telefon wciąż jest wyłączony. 16-latek nie kontaktował się z nikim z rodziny, ani nawet z nikim spośród przyjaciół czy znajomych. Czy stała się mu krzywda? Czy jego zniknięcie mogło być wynikiem zbrodni? A może była to zaplanowana ucieczka? Hipotez jest wiele. Rodzice Krzyśka wymieniają spośród nich także możliwy zawód miłosny. Służby zapewniają, że wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, by odnaleźć chłopaka. Robiono to zarówno tuż po zaginięciu 16-latka, jak i teraz, gdy minęło już sporo czasu od jego zniknięcia. Taką nadzieję mają przynajmniej rodzice nastolatka. Poszukiwania prowadzone są zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Nie wiadomo bowiem, jaka wersja wydarzeń okaże się prawdziwa. Twarz Krzysztofa pojawiła się już niemal we wszystkich mediach w Polsce. Mimo tego wciąż brakuje informacji o jego przypuszczalnym, aktualnym położeniu. Mama 16-latka zamieściła nawet w sieci swój numer telefonu. Codziennie dzwonią do niej ludzie. Rzadko mają ważne dla sprawy informacje, ale dzwonią, by wesprzeć kobietę. Opowiadają swoje historie, swoje dramaty. Modlą się i przesyłają wyrazy wsparcia. Pani Agnieszka jest za te telefony bardzo wdzięczna, ponieważ dają jej dodatkową siłę do działania. Zarówno ona, jak i pan Daniel szukają syna razem ze swoimi bliskimi. Chodzą wzdłuż Wisły, wskakują na łodzie, używają dronów. Roznoszą też plakaty, pokazują zdjęcia. Stworzyli na Facebooku grupę, która liczy już kilkaset osób. Kolejne, chcące pomóc odnaleźć Krzyśka, nadal się zgłaszają. Dla rodziców 16-latka najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo tych wszystkich ludzi, więc podkreślają, by każdy na siebie uważał. Dbają też o odpowiedni sprzęt i stroje. Są bardzo zdeterminowani, by odnaleźć syna. Nie wiadomo, co spowodowało, że Krzysiek zniknął. Rodzice mówią, że chłopak nie chorował, nie odnotowano u niego problemów psychicznych albo na przykład zachowań świadczących o depresji. Przeanalizowane zostały nawet wiadomości, jakie wysyłał do przyjaciół. Nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać na to, że miał z kimś zatargi czy poważniejsze kłótnie. W przyszłości Krzysiek chciał zostać lekarzem. Lubił się uczyć, szybko zaaklimatyzował się w liceum, do którego zaczął chodzić. Pani Agnieszka mówi, że miała z synem układ. On udostępnia jej swoje położenie w telefonie, gdy wychodzi z domu, a dzięki temu ona za nim nie wydzwania. Rodzice często obiecywali też, że zawiozą gdzieś chłopaka albo go odbiorą, żeby było bezpieczniej. Do tej pory taki układ Krzysztofowi pasował. Co więc stało się 27 maja, że wszystko się zmieniło? Hipoteza rodziców mówi o zawodzie miłosnym. Pani Agnieszka i pan Daniel mówią wprost, że nie dopuszczają do siebie myśli, że syn mógłby odebrać sobie życie, ale jednak było to możliwe. A jeśli zdecydowałby się na tak dramatyczny krok, to powodem mogłoby być właśnie złamane serce. Nie zgadza się jednak to, jak wcześniej zachowywał się Krzysiek. Był pogodny, miał plany na przyszłość, nie zamykał się w sobie. Rodzice 16-latka nastolatka ujawnili w mediach, że 2 tygodnie przed zaginięciem poprawił ocenę z chemii i pisał na komunikatorze, że kocha życie. Dzień przed zaginięciem Krzysztof miał jednak spotkać się z dziewczyną, w której był zakochany. Chciałby, by przyjaźń weszła na wyższy poziom, ale jego potencjalna sympatia go odrzuciła. Nie chciała związku, nie była na niego gotowa, przynajmniej na razie. Poprosiła, by zostali przyjaciółmi i tak też się stało, ale Krzysztof czuł się zawiedziony. Chciał mieć 100% pewność, czy ma u niej jeszcze szansę, czy może to całkowite odrzucenie. Tak wynika z zeznań świadków. To właśnie dzień po tym spotkaniu zabrał najważniejsze rzeczy i zniknął, co może potwierdzać hipotezę rodziny o ucieczce z powodu zawodu miłosnego. Pani Agnieszka i pan Daniel podejrzewają, że nawet jeśli planował odebrać sobie życie, to musiał działać pod wpływem ogromnych emocji, impulsu, a nie planu. Tym bardziej, że poprzedniego wieczora rodzice rozmawiali z synem, jak spędzą następny dzień, że pójdą na targi książki, a on na bierzmowanie. Rano, tuż przed godziną 9, Krzyśka już nie było w pokoju. Rodzice szukali go wszędzie, w łazience, w garażu, na strychu, ale nigdzie go nie było, więc wezwali policję. Kiedy post o zaginięciu pojawił się w mediach społecznościowych, pierwszy trop dała rodzinie sąsiadka, której szwagier widział Krzyśka i miał rację, co potwierdził autobusowy monitoring. 16-latek pojechał autobusem do Warszawy, dojechał do pętli, a później przesiadł się w ciepłowni Wola do drugiego autobusu. Wysiadł przy stacji metra na Rondzie Daszyńskiego. Potem wsiadł do tramwaju, zarejestrowały go kamery na Moście Gdańskim. Ale nagranie nie pokazuje, co robi dalej. Ślad po prostu się urywa. Czy postanowił skoczyć i odebrać sobie życie? A może jednak ktoś uczestniczył w tym, co się stało? Dziś rodzice Krzysztofa analizują wszystko, co działo się w ostatnim czasie. Czytają kilkaset razy to samo słowo. Zastanawiają się, czy czegoś nie pominęli, czy syn dawał sygnały, których nie zauważyli. Interpretują każde zdanie na 1000 sposobów. To właśnie niewiedza jest dla nich najgorsza. To nie jest życie, to jest wegetacja, ale nauczyliśmy się w tym jakoś funkcjonować, powtarzają w mediach. Wiele tygodni po zaginięciu 16-latka jego rodzice dalej żyją tak, jak na początku zaginięcia, jakby tkwili w pętli czasowej. Wstają rano i orientują się, że syna dalej nie ma, ale idą do pracy, ich starszy syn również. To pozwala im czymś zająć myśli. Później wracają do domu i dalej szukają Krzysztofa. Udzielają wywiadu, wchodzą na spotkania z dziennikarzami, rozwieszają plakaty i spotykają się z ludźmi, którzy chcą im pomóc. To wszystko tylko w jednym celu, by odnaleźć syna, 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego.
Pokój zbrodni.